i Radio Wnet dzisiaj nadaje z Kaszub, z miejscowości Skoleczkowa. A przy telefonie jest Michał Karnowski, Tygodnik w sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co tam słychać w polityce?
To jest szerokie pytanie, no ale mamy już oficjalnie ogłoszoną kampanię wyborczą. To jest chyba pierwsza rzecz. Po drugie, już się wykrystalizowało, kto raczej da radę w tych zawodach politycznych w ogóle stanąć, bo tutaj no, rzeczywiście bariera jest w tym roku trochę wyżej niż zwykle, dlatego że wybory będą już 13 października i na przykład na zebranie podpisów, jak skarżył się publicznie Paweł Kukiz, jest zaledwie 17 dni. No, przypomnę, że w 2015 było to kilkadziesiąt dni, około 60, więc jest tutaj duża różnica. No i trzeci element, który warto wspomnieć, no to zaczęła się już też ta prawdziwa kampania w mediach. Ja mam takie poczucie, że rozpoczął się jakiś ostrzał, jakaś kanonada. Ten media trzeciej RP po prostu no, odpalają rakietę za rakietą, mając taką ambicję zniszczenia w mojej ocenie. Pewnie nie wszystkie, nie zawsze, ale jest to istotna tam emocja zniszczenia obozu Jarosława Kaczyńskiego, tego obozu zmiany w Polsce. Podobnie zresztą jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tutaj myślę, że los prezydenta Trumpa jest trochę podobny do losu Jarosława Kaczyńskiego przy wszystkich ich różnicach.
Ta kanonada, o której mówisz, z jakich dział wystrzelono ostatnio?
No mamy dzisiaj chociażby, tak, no dzisiaj to akurat mamy w Gazecie Wyborczej jakiś atak kolejny na skoki. Oczywiście skoki to jest szerokie pojęcie, były różne skoki, tak, był skok Wołomin Złodziejski planowany przez mafię i są kasy spółdzielcze do dziś świetnie działające z zadowolonymi członkami, ale tutaj pewnie chodzi akurat o atak na senatora Grzegorza Biereckiego. Ja przypomnę, że kilkanaście dni temu Gazeta Wyborcza ogłosiła z hukiem, z triumfem, że Grzegorz Bierecki nie wystartuje w tych wyborach. No już wiemy, że wystartuje. Pamiętam też, że Gazeta Wyborcza ogłosiła, że prawda, wyjście ludowców z koalicji europejskiej to jest blef ludowców. To było nawet chyba na pierwszym miejscu, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. To też się nie potwierdziło, ale tutaj mamy przede wszystkim taką historię odpaloną przez Onet wczoraj. To jest historia opowiadająca o tym, że rzekomo była jakaś armia troli, którą zarządzał wiceminister Piebiak. No, ja się w to wszystko wczytałem i tak naprawdę jest to jakaś dość smutna historia jakiejś pani, która jest internautką i która ma jakieś problemy, jak rozumiem. Pan minister Piebiak jest z nią w jakiejś służbowej czy niesłużbowej, znaczy no służbowej relacji, w tym sensie, że oni tam się jakoś komunikują na temat poszczególnych sędziów. Ona jest jakoś rodzinnie związana chyba z jednym z sędziów. Potem to się jakoś rozpada. No w każdym razie to jest jakaś taka bardzo dziwna historia, która jest kreowana na jakąś kolejną matkę afer. Ale one się co chwilę powtarzają i co chwilę się powielają. No, przewcześnie był marszałek Marek Kuchciński. Ja nie mówię, że tutaj jakby nie ma w żadnej z tych historii, czy w każdej ziarna prawdy, bo pewnie jest albo może być. Natomiast pewien poziom histerii, który jest tutaj przy okazji podtrzymywany, takiego wzmożenia, takiej paniki moralnej, no jest jednak szokujący i ja się spodziewam, że to naprawdę będzie taka kanonada 13 października, która będzie po prostu nieustająca i trwała, tym bardziej, że jak spojrzymy na realną politykę, no to mamy pewną przepaść zarówno w takich ocenie podstawowej, no chociażby jak Polacy oceniają i pamiętają rządy Platformy i PSL-u i jak Polacy pamiętają rządy Prawa i Sprawiedliwości. Przy wszystkich różnicach myślę, że tu jest jednak zupełnie inna pamięć, to znaczy mamy w jednym przypadku wektor zwijania państwa, tu myślę o ekipie głównie Donalda Tuska przez większość tej kadencji, a w drugim wypadku jakieś próby jego rozbudowy. No, w obu przypadkach pewnie nie zawsze się im udało zwinąć, a tym zawsze nie zawsze się udało rozbudować, ale wektor był w tym kierunku. No, jak spojrzymy na program, na pewien pomysł na Polskę, zdolność jego nazwania, no to też mi się wydaje, że Platforma i PSL jednak poprzestaje na tym, że jej się po prostu trzecia RP podobała i nawet te patologie jej się podobały i chcą do tego wrócić. No, Grzegorz Schetyna wydał właśnie książkę, w której, jak piszemy w Tygodniku Sieci, recenzując ją, opisuje Jakub Maciejewski, no właściwie przyznaje, że on chce, żeby było jak było. Znaczy on żałuje, że za mało wyprzedano majątku narodowego. Chciałby wyprzedać więcej. No i mamy jednak jakiś program Prawa i Sprawiedliwości, który jest jakąś kompleksową ofertą, prawda? Jest jakąś obietnicą i dość no, dowiezioną w wielu wypadkach, mówiąc kolokwialnie, zmian w Polsce pozytywnych. No No i wreszcie ten kształt już kampanii, już wyborów, prawda, obecnie. No tutaj też to porównanie wypada, powiedziałbym, że druzgocąco. No wczoraj była prezentacja kandydatów Platformy, czy koalicji już to się nazywa, obywatelskiej na posłów i to się nazywało Radą Krajową. No i to był dość smutny spektakl polegający na tym, że naprawdę działacze jacyś stłoczeni, niespecjalnie jakby chyba przekonani sami do tego, co robią, po prostu zostali tam przedstawieni, zaprezentowani, ale to mówię, jest bardzo, bardzo niespójne, bo też przypominało trochę takie spotkanie z 2015 roku. Ja miałem wrażenie, że to jest, patrząc na te nazwiska, prawda, że to jest jakieś spotkanie w czasie ostatniego dnia rządów premiery Wykopacz. Jakby nic się nie zmieniło. No, 4 lata mówienia o tym, że budujemy program, rozmawiamy z Polakami, że nowe kadry się tworzą w tak zwanym kodzie. I na końcu, prawda, wychodzi pan Schetyna i w dość taki paździerzowy, powiedziałbym, sposób prezentuje tych kandydatów. No i po drugiej stronie, no, Prawa i Sprawiedliwości, na przykład pikniki rodzinne, tak, format, który pokazuje, że Jarosław Kaczyński jest politykiem uwielbianym przez lud. No tak, nie mówię tego słowa lud w znaczeniu złym, tylko w tym znaczeniu wynikającym z całej tradycji polskości, tak, no, partie ludowe odzyskały nam między innymi niepodległość i są wspaniałym dorobkiem, no i Jarosław Kaczyński się niejako kąpie w tym uwielbieniu ludzi, kół gospodyń wiejskich, lokalnych elit, zwykłych ludzi, wszystko w sympatycznej atmosferze. To jest, jak sobie uświadomimy polską politykę, czy spojrzymy historycznie, to jeszcze kilka lat temu było trudne do wyobrażenia, więc coś się poważnego też w Polsce zmieniło, ale no ta kampania Prawa i Sprawiedliwości jest zupełnie inna niż ta kampania opozycji, więc ponieważ opozycja jest tak słaba, jak jest realnie, prawda, kadrowo, programowo, to wykorzystuje swój główny zasób, a tym głównym zasobem są po prostu media.
Jeżeli mówisz słaba opozycja, to tak jakbyś był przekonany o tym, że wyniki tych wyborów są rozstrzygnięte.
Nie, absolutnie nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, że tutaj rzeczywiście nie sądzę, żeby opozycja w obecnym kształcie była w stanie kogoś jakby specjalnie przekonać do siebie. To w tym znaczeniu uważam, że ona jest słaba. Tak? To nie jest według mnie oferta atrakcyjna dla tych wyborców, którzy się jakoś wahają. Ale jeżeli spojrzymy czy poczytamy, czy porozmawiamy z ekspertami, czy spojrzymy na analizy, to z nich wychodzi bardzo ciekawy wniosek, gdzie się te wybory rozstrzygną. O tym na przykład mówił mi w wywiadzie też dla sieci profesor Norbert Maliszewski. Otóż one się rozstrzygną na poziomie mobilizacji albo demobilizacji. Wygra ten, kto skutecznie zmobilizuje swoich już przekonanych sympatyków i wyborców, ludzi, którzy deklarują, że te poglądy są mu bliskie, i ten, kto zdemobilizuje sympatyków i wygranych i wyborców strony przeciwnej. Jak wielkie ma to znaczenie, zobaczyliśmy z jednej strony na przykład w wyborach samorządowych w Warszawie w 2018 roku, gdzie skuteczna mobilizacja wyborców pana Rafała Trzaskowskiego, wyborców Platformy, no, bardzo podniosła wynik tego obozu, pomimo że wcale nie spadło poparcie dla, w takim sensie ilościowe, liczbowe dla kandydata prawicy. I przekonaliśmy się w wyborach europejskich, gdzie nastąpił mechanizm odwrotny, to znaczy skuteczna, silna mobilizacja wyborców Zjednoczonej Prawicy przy demobilizacji wyborców Koalicji Europejskiej. Więc tutaj będzie bitwa o to, kto skutecznie wyciągnie ludzi z domu, kto przekona z domów, kto przekona ich, że warto pójść zagłosować. W tym sensie naprawdę w Polsce działa demokracja i w tym sensie naprawdę od każdego zależy, jaka będzie przyszłość Polski, ale może się to ułożyć w ten sposób, jeśli mówimy o wyniku wyborczym, no, że jakoś tam minimalnie, prawda, opozycja się prześlizgnie. No, oczywiście będzie to, te wybory będą elementem plebiscytu, więc czy większość Polaków dzisiaj rzeczywiście by powiedziała, że no, chce powrotu tego, co było? No pewnie nie, ale może się to ułożyć w ten sposób, że te zjednoczone siły antypisu w połączeniu z tą kanonadą medialną, jakiś element demobilizujący na wyborców, którzy wsparliby czy wspierają dobrą zmianę, może wywrzeć. Także nie, to będzie do końca na ostrzu noża i może się to w różne strony potoczyć.
A nie jest tak, że o wynikach tych wyborów zadecydują te mniejsze partie? Konfederacja po prawej stronie atakująca Prawo i Sprawiedliwość, rządy Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz z PSL-em i Lewica.
ja bym lewicy do mniejszych nie zaliczył, to po pierwsze. Także zacznę może od rzeczywistych mniejszych i wydaje mi się, że jeśli chodzi o Konfederację, to jakby tu ująć, żeby nikogo nie urazić, że to będzie trochę czarna dziura energetyczna. To znaczy, to jest tak jak z działalnością pana Korwina, który przez całe dekady zawsze młodych ludzi wciąga, oni się angażują, ciężko pracują, mija im najlepsze 10 lat i się okazuje, że to wszystko jest hucpa i oni już chcieli być gdzie indziej, no ale już często mają rodziny albo muszą się zabrać za pracę, już nie mogą się zaangażować tak energetycznie w coś nowego. To spala ich energię. Ja mam wrażenie, że część w ogóle przedsięwzięć politycznych w Polsce jest po to, żeby fajni, inteligentni, młodzi ludzie no nie angażowali się w coś, co może być skuteczne, co może służyć naprawdę Polsce, tylko angażowali się w czarne dziury energetyczne. Czy tak będzie z Konfederacją? Nie wiem, ale na razie tak było. I też myślę, że takie są pogłoski, że w tej Konfederacji dzieją się ruchy wskazujące na to, że ten pik tego ugrupowania jest już dawno za nimi. Wypchnięcie pani Kai Godek, to jest wypchnięcie Marka Jakubiaka, tak jakby cofnięcie tego elementu rozszerzającego, prawda, tego oni długo jakby szukali, żeby sposobów poszerzenia się, w tej chwili moim zdaniem szukają sposobów wypatroszenia tego szyldu, myślę tu głównie o narodowcach, którzy tam grają pierwsze skrzypce, w ten sposób, żeby no, być tam jedynymi i być może dlatego, że gra się toczy już tylko o subwencje i dotacje, to znaczy o pieniądze po przekroczeniu 3% progu wyborczego. Wydaje mi się, że przy dużej frekwencji, a ona będzie duża, ona będzie pewnie jeszcze nawet większa niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no szanse Konfederacji są niewielkie. Tym bardziej, że to paliwo polityczne, które mieli w postaci na przykład 447, prawda, jakiejś histerii na tym tle wywołanej, no po prostu gdzieś przygasa, tak? My będziemy mieli prezydenta Trumpa w Polsce, a nie tuż przed wyborami, a nie pogróżki ze strony prezydenta Trumpa, więc czy kongresmenów amerykańskich, czy senatorów, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś problem, jeśli chodzi o Konfederację. Także jeśli chodzi o Kukiza, to powiedziałbym, że to się już chyba skończyło jako pewien poważny temat polityczny. Ja sądzę, że no mój nos polityczny mi podpowiada, że jak i pewne analizy, które eksperci przedstawiają, ale ja sądzę, że są rzeczy, których wyborcy nie wybaczają. To jakby znowu mówię przy pewnej sympatii do Pawła Kukiza, to jest jego problem, ale to obściskiwanie się z Kosiniakiem, Kamyszem moim zdaniem odejmie wyborców albo zdemobilizuje wyborców, zarówno jednego, jak i drugiego pana. Znaczy myślę, że Kukiz z PSL-em to się po prostu nie dodaje. To jest jakby woda lana na rozpalony plażowy piasek. Tak? To z tego nie powstaje nic dobrego. Można z tego zrobić jakąś babkę być może, ale ona ilościowo nie jest większa. Ona może inaczej wygląda, tak? Ale to się w żaden sposób nie mnoży. Więc dla mnie to jest jakiś element desperacki. No niektórzy wprawdzie wskazują, że PSL-owi może na przykład brakować 1% głosów albo kilkudziesięciu tysięcy prawda, głosów i że ten Kukiz nawet sam w Opolskim im to przyniesie. Może dla ludowców to będzie w tym znaczeniu jakiś taki interes, prawda, że ten włos im przybędzie, ale jeśli chodzi o Kukizowców, to jest koniec tego ruchu moim zdaniem. Znaczy, no, są rzeczy, których nie można robić po prostu. To jest tak w mojej ocenie jaskrawe zaprzeczenie tych ideałów, że właściwie no, Kukiz jako pewny samodzielny byt polityczny już go nie ma, tak? Znaczy, jest masa upadłościowa i myślę, że ludzie się rozchodzą. Kilku najbliższych współpracowników, zresztą też często ciekawych i wartościowych ludzi, prawda, pozostanie przy samym Pawle Kukizie. Co do lewicy, zobaczymy, to może być niespodzianka, a to może być też katastrofa. Na razie pewne rzeczy nie poszły im najlepiej, trzeba to przyznać. To znaczy w tej chwili mamy jakąś koncepcję, w której startuje tak naprawdę SLD z działaczami innych partii na listach, więc to trudno nazwać nawet zjednoczeniem. To jest tak wyraziste połknięcie na przykład partii Razem, a już nie mówię o partii Wiosna, przez towarzyszy pana Włodzimierza Czarzastego, że według mnie to też część wyborców może zdemobilizować i będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której no, będzie się długo ważyło, czy wyborcy tej nowej lewicy, bo tej postkomunistycznej bez wątpienia tak, ale zaakceptują ten byt. Jest tam też duża niespójność, no, mamy identyfikację chociażby wizualną, już budowaną na słowie lewica, przy braku możliwości użycia tego słowa na karcie wyborczej. Jak ma to się złożyć w dobry wynik, do końca nie wiem. Ale tu wszyscy będą bardzo, bardzo mocno walczyli, na pewno.
W tygodniku w sieci jest wywiad z Krzysztofem Szczerskim. Czy minister z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy ma szansę, żeby zostać komisarzem europejskim?
Ma szansę, ale to będzie ciężki bój, tak. To wydaje mi się, że to nie jest na pewno przesądzone. Trochę jest, jedno niesie nadzieję, to znaczy to, że ten pierwszy taki impet nowego Parlamentu Europejskiego, w którym jest dużo radykalnej lewicy, tak? Tam jest oczywiście więcej też prawicy, ale dużo więcej radykalnej lewicy, ona też jakby przejęła istotne elementy tego Parlamentu Europejskiego, że to przeminie i że jakby ta chęć jakby pokazania, kto tu rządzi, no, z czasem może trochę się schłodzi, tak? trochę zmniejszy się. To jest moim zdaniem szansa pana Krzysztofa Szczerskiego, bo jeśli by to miało być dzisiaj, to pewnie byłoby tak jak z głosowaniem nad kandydaturą pani premier Beaty Szydło na szefową jednej z komisji, ale to trzeba też podkreślać, jest kandydat mający pełne poparcie polskich władz, to jest polityk doświadczony, to jest polityk już dzisiaj z tego jądra decyzyjnego władzy w Polsce, więc nie jest to byle kto wysyłany, prawda, do Komisji Europejskiej. No pytanie, jaka komisja, w jaki sposób? Myślę, że to się będzie jeszcze toczyło, tak, ucierało. Gdybyśmy mieli do tego przyłożyć normalne kryteria polityczne, to właściwie nie ma żadnego powodu, żeby tym komisarzem nie zostawał wykształcony człowiek, sprawdzony już w polityce krajowej, absolutnie stabilny, bez żadnych afer na koncie, żadnych nieprzyjemnych historii. No ale dla lewicy, prawda, może być zbyt prawicowy. I myślę, że tym będą grali. Już zresztą nawet w Polsce przecież była cała seria jakiegoś przypisywania mu, prawda, radykalnych poglądów, takiego redukcji ku skrajnościom. Ale na razie to się nie udało, także też ten wywiad dla Tygodnika Sieci odczytuję jako no, chęć prezentacji siebie, bo to jest tak, że takie wywiady, mimo że w prasie krajowej, to pewne odbicie, pewne echo też oczywiście w Brukseli, w Europie znajdują.
No, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Karnowski, Tygodnik w Sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce, był gościem i komentatorem w Poranku Wnet, a Poranek Wnet nadajemy z Kaszub, z Koleczkowa, z ogrodu Stanisława Załuskiego i Krzysztofa Załuskiego. Jest słońce, jest ciepło, jest sympatycznie, a w Poranku Wnet zaśpiewa Bono i zespół U2.